naprawdę jednorazowa rola. I on mówi, i tak pomyślałem, że ty, ponieważ nie masz takich planów właśnie, że chciałabyś zagrać i siedzieć tam, nie wiem, przez 200 odcinków, to że się zgodzisz. Powiedziałam, oczywiście. I w ten sposób zagrałam w pierwszym odcinku Na dobro i na złe. Ja jeździłam do takiego centrum kryzysowego, które właśnie pomaga kobietom. Kino gatunkowe, strzelanie i tak dalej. A potem się okazało, że jednak owszem, kino gatunkowe i strzelanie i policjantka, ale generalnie dojechana przez życie, bardzo smutna, same kłopoty i głównie chodzi ze zmarszczonym czołem i płacze.
Dzień dobry, zapraszam do kolejnego odcinka Gwiazdozbioru. I dzisiaj z wielką, wielką przyjemnością chciałam zapowiedzieć jedną z najlepszych polskich aktorek, Jowitę Budnik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Ja dziękuję za zaproszenie.
I tak, wielka to dla mnie przyjemność, a podwójna, powiem dlaczego. Dlatego, że zawsze, kiedy panią widzę na żywo, czy też udzielającą wywiadów, co też jest dosyć rzadkie, to z taką ulgą oddycham ze względu na to, że role, które pani najczęściej gra, są rolami właśnie jakimiś bardzo smutnymi. Jest pani tam taką kobietą obciążoną tą grawitacją życia, zatroskaną. Świetne role, oczywiście o tym będziemy mówić. Natomiast, kiedy widzi się panią właśnie taką, jaką pani jest. Jest pani taką osobą jasną, uśmiechniętą, z pewną lekkością i też taką ogromną bezpretensjonalnością, naturalnością.
No, bardzo dziękuję. To jest dosyć paradoksalne faktycznie, że te role, z którymi najbardziej jestem kojarzona, to są takie role, które noszą w sobie dużo mroku, są smutne, zazwyczaj mają bardzo ciężkie życie, więc ten smutek też nie bierze się z niczego. To nie są po prostu osoby usposobione depresyjnie, tylko to są kobiety, którym się świat na głowę wali i życie naprawdę ciężko je doświadcza. No i tak, wiem, że jestem tak kojarzona i bardzo często się zdarza, kiedy jestem na przykład na jakichś spotkaniach z widzami po seansach filmów, zwłaszcza wtedy, bo jednak no, dziennikarze często się zdarza, że znają mnie osobiście, widzowie zazwyczaj nie. I to jest wtedy największe zdumienie i zdziwienie. Wszyscy mówią, ojejku, ale pani jest taka wesoła, pani tak się śmieje, pani tak dużo mówi. No tak, no, w życiu raczej nie snuję się po kątach, raczej nie chodzę smutna. No ale to też dzięki temu, że mnie te trudne doświadczenia, najtrudniejsze zostały oszczędzone, więc może jest mi trochę łatwiej być osobą pogodną. A trochę jest tak, że ten wizerunek z moich pierwszych ról gdzieś tam się do mnie przykleił. Co o tyle jest dobre, bo to znaczy, że one gdzieś wypadły wiarygodnie i
No wiarygodnie i wiesz, liczne nagrody. I jeszcze też taką rzeczą, która jest myślę też ważna i też chciałam, żeby pani o tym powiedziała, to, że nie boi się pani, że pani bohaterki są brzydsze niż pani, albo starzej wyglądają, prawda? Więc czasami to ma się wrażenie, że jest albo bez make-upu, albo ten make-up nawet taki pokazujący te trudy życia. Mhm. I to jest takie, wydaje mi się, że czasami może to być dla innych aktorek, czy w ogóle dla kobiet, takie trudniejsze, żeby wyglądać gorzej niż się wygląda. Nigdy pani nie miała z tym
problemu?
Nie,
wręcz przeciwnie. Zawsze mam takie poczucie, że bardzo lubię wyglądać ładniej czy atrakcyjniej, tak. Natomiast no, to nie do pracy. To charakteryzacja to nie jestem ja. Charakteryzacja ma jak najlepiej służyć postaci, a nie mnie, Jowicie Budnik. W związku z tym ja bardzo lubię, jak na przykład słyszę właśnie, że reżyser właśnie w porozumieniu z charakteryzatorami ma taką koncepcję, żeby właśnie było źle. Niedobrze, jeszcze gorzej, to ja się cieszę. To znaczy zawsze mam takie poczucie, że to jest, że tak jak mówię, no nie jestem sobą, nie próbuję być mną. Chociaż ja przyznam szczerze, że na życie też nie jestem taką osobą, która chodzi ubalowana od rana do nocy, wręcz przeciwnie. Ale też w związku z tym, jak raz od wielkiego dzwonu umaluje się, a już nie daj Boże, ktoś mnie umaluje, albo właśnie daj Boże, ktoś mnie umaluje, to ten efekt jest spektakularny i jest zupełnie inaczej też niż na co dzień. Więc lubię te wszystkie przemiany, bo no chyba one są kwintesencją zawodu, który teraz uprawiam.
No właśnie, teraz uprawiam. Pani droga do aktorstwa była drogą najpierw przez kółko prowadzone tak przy Teatrze Ochota przez Halinę i Jana Machulskich. Potem chyba przez Tomka Mędrzaka, prawda? Czy przejął?
Znaczy nie, Tomasz Mędrzak był dyrektorem teatru, ale to już było lata później. Ja byłam związana z Teatrem Ochota tylko w czasie, kiedy Jan Machulski był dyrektorem, a Halina Machulska prowadziła ognisko teatralne. I tam faktycznie wrosłam i tam przez te parę lat spędzałam czas. Tam debiutowałam na scenie, grając w pierwszym spektaklu takim, no już nie mówię o takich spektaklach ogniskowych, bo ich było sporo, ale już na scenie normalne, biletowane przedstawienie dla widzów, dla dzieci i młodzieży, bo to był spektakl, który nosił tytuł Eksperyment Magdalena. I bardzo jest znamienne i ciekawe to, że grałam tę rolę w dublurze razem z Magdą Sturzyńską. Także śmieję się, że tam zaczynałyśmy obie i jakoś nam tak się potoczyło. Tylko że oczywiście Magda świadomie wybrała karierę aktorską i była w szkole teatralnej i chciała zostać aktorką. No u mnie troszkę właśnie okrężną drogą.
Mimo że jako dziecko właśnie zagrała pani u Radka Piwowarskiego w Kochankowie mojej mamy. Też taki film o tragiczny, tak?
Wspaniały.
Dziecko alkoholiczki.
Tak. Ale wspaniały film. Piękna rola Krystyny Jandy, piękna rola Rafała Węgrzyniaka. Ja, kiedy mam tylko okazję i wracam od czasu do czasu do tego filmu, jestem po prostu zachwycona. No jak tak się debiutuje, to już naprawdę potem jest z górki.
No i potem pani jednak się nie zdecydowała pójść do szkoły teatralnej, tylko resocjalizacja?
Dokładnie Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, ale to jest
podwydział,
tak. Znaczy wydział resocjalizacji i Boże, teraz będzie wstyd, jak nie przypomnę sobie wszystkich tych trudnych nazw, bo one też się zmieniały. Wydział był resocjalizacji i chyba i profilaktyki, natomiast no, ISNS to jest zupełnie odrębny instytut. Stosowane nauki społeczne. Jestem na dyplomie, jestem socjolożką, zrobiłam specjalizację z psychologii społecznej, także to są te dziedziny, w których się poruszałam, powiedzmy, naukowo.
I co pani myślała, żeby po tym robić? Bo wiem, że też jakieś marzenie było wcześniejsze jeszcze o weterynarii, prawda? Tak,
tak, na weterynarię prawie już szłam. To znaczy, to było takie naprawdę moje poważne myślenie pod koniec szkoły średniej. Byłam w klasie humanistycznej, ale specjalnie zdawałam maturę z biologii, którą zresztą zawsze bardzo lubiłam. Byłam też olimpijką z biologii jeszcze w szkole podstawowej. To zawsze był jakiś taki przedmiot, który lubiłam. Natomiast nie bardzo lubiłam się z chemią, w związku z tym było wiadomo, że tam nie, to nie. To są rzeczy u mnie zupełnie rozłączne. Ale poważnie myślałam o tej weterynarii i do dzisiaj nie wiem, jak to się stało, że ja nawet nie próbowałam tam zdawać, ponieważ zmieniłam zdanie pod wpływem jednej rozmowy z kolegą, który nawet nie był ani moim bliskim przyjacielem, ani żadnym chłopakiem, ani nikim takim. Po prostu on powiedział, słuchaj, ty weź to przemyśl, bo tobie się wydaje, że ta weterynaria to tam kotki, pieski.
A to są zajęcia.
A tam będziesz stała i 12 godzin, czy tam ileś, przyjmowała poród od krowy. To nie, to jest ciężka fizyczna robota. W ogóle nie myśl o tym. I ja jakoś tak pomyślałam, faktycznie, to chyba nie jest dla mnie.
No, mnie koleżanka, która studiowała weterynarię, powiedziała o zajęciach, które mają rzeźni. I to już wystarczająco było.
To nie, to ja właśnie, to nawet nie była rozmowa z kimś z weterynarii. No. Także no jakoś zupełnie... Miałam potem takie myśli, że żałuję, że w ogóle nie spróbowałam. Ale też ja uważam, no, najlepszym na to dowodem jest moje życie. Ja uważam, że robienie planów, przynajmniej w moim przypadku, jest kompletnie absurdalne. To nie ma najmniejszego sensu. Co ja sobie wymyślę, co ja sobie zaplanuję, okej, okay, natomiast i tak moje życie toczy się według jakiegoś kompletnie innego scenariusza i ja się poddaję temu i właściwie biorę to, co ten los przynosi. Mówię, dobra, tak miało być, nie ma co dyskutować.
I potem pracowała pani przez ile lat w agencji Gudejko?
21 lat. I też trafiłam tam nie dlatego, że czułam się tak związana...
Agencji aktorskiej.
A tak, przepraszam, właśnie, agencji tak, aktorskiej Gudejko. Trafiłam tam nie dlatego, że tak się czułam związana z branżą filmową, że chciałam być gdzieś blisko, a niektórzy nawet podejrzewali, że ja tam trafiłam, żeby właśnie jakieś będę siedziała w agencji, może coś skapnie. Nie, to w ogóle kompletnie nie tak. Kiedy studiowałam, byłam na studiach dziennych, ale wcześniej miałam całe lata właśnie doświadczeń filmowych, serialowych. W związku z tym ja byłam przyzwyczajona do tego, że ja zarabiam sama. Znaczy, oczywiście, no, moi rodzice mnie utrzymywali, natomiast no, nie wyobrażałam sobie, żeby, nie wiem, mieć wcześniej na dżinsy, czy później na wino, a potem iść do mamy i prosić, żeby mi dała, nie wiem, przelała, nie wiem, 50 zł czy coś. W związku z tym ja cały czas pracowałam i jak skończyłam grać, Znaczy poszłam, zdałam maturę, skończył się serial w Labiryncie. W
międzyczasie jeszcze trzeba przypomnieć, że właśnie w Labiryncie rola Marty, tak, córki jeszcze Marka Kondrata tam...
Tak, w Pasierbicy, bo córki Janusza Bukowskiego, tak, i Sławki Łozińskiej. A wcześniej taka rola, którą, bo oczywiście myślę, że znakomita większość widzów, jeżeli kojarzy mnie właśnie z tych wczesnych ról, to właśnie z Labiryntu, ale moją ukochaną rolą z tych młodzieńczych lat to był taki wspaniały serial Jana Łomnickiego, to się nazywało Rzeka Kłamstwa. Mhm. I ja tam grałam w dwóch pierwszych odcinkach rolę, którą później jako dorosłą grała Joanna Trzepiecińska. Aha. Więc zawsze się śmiałam, że jak byłam mała, to mówiłam, Boże, Boże, może wyrosnę na Joannę Trzepiecińską, ale no i wyszło inaczej. Natomiast no, to była wielka nauka zawodu i też taka no, chyba najbardziej ekscytująca przygoda, bo to było kino historyczne, bo to no, tam były takie tuzy aktorskie, że jak zacznę wymieniać, to na pewno kogoś nie wymienię i będzie okropnie, ale no naprawdę, no najwybitniejsi polscy aktorzy. Jan Łomnicki, wspaniały reżyser i właściwie śmieję się, że jeżeli cokolwiek mogę mówić o jakiejś nauce zawodu, to wszystko, co umiem w takim sensie praktyki filmowej, mm-hmm, czy życia na planie, wszystkiego nauczyłam się tam. No bo Kochankowie byli wspaniali, ale byłam tam...
No to przygodą jednorazową też.
Malutka rulka, tak, kilka, tak, dni... I tak naprawdę tam to głównie chodziłam i się rozglądałam, wow, jak to wygląda i co tu się dzieje. A już w tej Rzece Kłamstwa to już naprawdę, to już było kilkadziesiąt dni zdjęciowych, taka porządna lekcja zawodu. No ale wracając do mojej przygody z agencją. Najpierw pracowałam w sklepie, potem pracowałam w knajpie, byłam kelnerką. I robiłam przeróżne rzeczy i w ogóle nie myślałam ani przez chwilę, żeby jakoś wracać do tego filmu, do tego kina, czy szeroko rozumianego środowiska. I mój ówczesny chłopak pracował w agencji Gudejko, w agencji modelek. I ja po prostu przyszłam do niego pomagać mu, byłam jego asystentką. Pracowałam tam, nie pamiętam dokładnie ile czasu, ale pamiętam jedno, że no to wymagało chodzenia na pokazy, właśnie tych sesji zdjęciowych, tych wszystkich rzeczy. I to po prostu, to było dla mnie tak kompletnie nieinteresujące. Ale tak kompletnie. To jeszcze były wczesne lata 90., więc cała ta branża była taka... Przaśna.
Bardzo, jeśli pani pozwoli, to wprowadzę też państwa, że właśnie przypominałam, panie Wicie, że poznałyśmy się właśnie w latach 90., kiedy ja pracowałam w twoim stylu i właśnie w tej agencji Gudejko było też studio obok fotograficzne i tam robiliśmy zdjęcia też z modelkami, którymi pani, i rzeczywiście ja tego nie powiedziałam, ale jak już pani tak powiedziała, że pani tam nie bardzo, to rzeczywiście wchodziła pani taką ponurą miną i trochę panią odbierałam, że ta chyba zarozumiała, przy tym Labiryncie grała.
O mój Boże, to najgorzej teraz. Nie, to ja...
Wiem, że nie teraz.
Może, ja nie wiem, trudno mi
tak
jest...
Tak odbierałam, ale pani była po prostu znudzona trochę tym, tak?
Nie, to była kompletnie nie moja bajka, faktycznie. No i po jakimś czasie, nie wiem, czy to było rok, czy półtora, ileś w każdym razie, poszłam do Jurka Gudejki, czyli do szefa agencji, tak, i mówię, Jurku, słuchaj, no mi jest to bardzo fajnie, ale ja nie mogę, ja mówię, jeszcze jeden pokaz, tak, mody, jeszcze ten, to jest kompletnie nie mój świat, ja się tu nie odnajduję. I Jurek wtedy powiedział, słuchaj, no nie mieliśmy takich planów, bo mamy w agencji aktorskiej obsadę pełną, ale jesteś na tyle fajnym pracownikiem, że nie chcemy cię stracić, więc jeżeli jesteś zainteresowana, to chodź do nas. No i tam poszłam z radością, tam już się zajmowałam tym wszystkim, co zawsze mnie interesowało. Miałam wspaniałych aktorów, którymi się opiekowałam. Też nie będę wymieniać nazwisk, bo ich było na tyle dużo, że to dużo czasu by trwało, ale naprawdę, to jedni z najwybitniejszych polskich aktorów, zwłaszcza tych młodego wtedy i średniego pokolenia. Wspaniała praca, wspaniała. Bardzo ją lubiłam, bardzo się tam realizowałam. Ona łączyła właściwie wszystkie takie te nitki moich różnych doświadczeń życiowych i zainteresowań, bo i była właśnie związana z aktorstwem, i była w pewnym sensie związana z psychologią, bo ja jeszcze robiłam taką specjalizację, negocjacje, mediacje, rozwiązywanie konfliktów. Więc tę stronę negocjacyjną miałam przygotowaną. Umiałam się zajmować aktorami, bo umiałam się postawić w ich sytuacji. Bywałam w tej sytuacji. Wiedziałam, że to są wrażliwi ludzie, że czasami trzeba pomóc ogarnąć różne rzeczy. No, bardzo fajna praca.
Czyli odpowiedni człowiek w odpowiednim miejscu, tak, to było. I w odpowiednim czasie akurat też.
Tak. Przyznam szczerze, że do dzisiaj niektórzy z moich podopiecznych zadają mi pytanie, czy czasem nie myślę o tym, żeby do tego wrócić. Ja mówię, że no nie, no teraz to już nie. Ale faktycznie, ja mam wrażenie, że to była praca stworzona dla mnie. Mm.
Potem właściwie to są lata takie, gdzie nie ma znaczących ról, czy w ogóle pani nie grała, czy wtedy...
Nie, w ogóle raczej nie grałam. Tak. Dosłownie zagrałam, nawet trudno powiedzieć zagrałam, wzięłam udział w kilku takich projektach, gdzie ktoś przyszedł i mnie specjalnie poprosił, bo z jakiegoś powodu zależało komuś na tym, żebym ja zagrała, albo nikt inny nie chciał tego zagrać, bo to na przykład jest bardzo zabawna historia. Pamiętam to jak dzisiaj, jedną z nielicznych ról, które zagrałam w tamtym czasie, to była rola w pierwszym odcinku Na dobre i na złe. Krzyś Rogala, który tam był drugim reżyserem, a który był też drugim reżyserem przy Labiryncie, więc jakby znał mnie i pamiętał, zadzwonił do mnie i zapytał się właśnie, czy bym nie zagrała. Ja mówię, słuchaj, ja mogę zagrać, ale no to przecież masz tyle aktorek fajnych, to weź kogoś innego. On mówi, nikt nie chce zagrać, dlatego że to jest pierwszy odcinek serialu, który jest zaplanowany na wiele, wiele lat. A to jest wiadomo rola, która będzie tylko tu i już nigdy więcej, więc żadna fajna aktorka nie chce spalić sobie możliwości wzięcia udziału w czymś, co właśnie...
Czyli pacjentkę pani musiała grać, tak?
Nie? Córkę pacjenta. Pacjentki, no córkę tak. pacjenta, czyli nie wiem, no byłam strasznie skrępowana, bardzo się tego wstydziłam i jeszcze jakby czułam się podwójnie nieprofesjonalna. W skrócie zarysuję. Chodziło o to, że Krzysztof Krause robił wtedy swój film Dług. Jurek Gudejko właśnie obsadzał ten film, odpowiadał za obsadę. Krzysztof, który zawsze do każdej najmniejszej roli, do najmniejszego epizodu przywiązywał ogromną wagę. Oczywiście tę obsadę miał już dawno wcześniej wybraną, zaakceptowaną, ustaloną, zatwierdzoną. Przywiązany był do tych wszystkich pomysłów. No i w dniu zdjęciowym, takiej bardzo małej rulki, dosłownie dwuzdaniowej rulki, zadzwoniła jedna z naszych podopiecznych aktorek młodych, i powiedziała, że no jest straszny problem, bo miała jechać na zdjęcia. Te zdjęcia pamiętam, że było jakoś wieczorem, nie wiem, 18, 19. I dyrektor ją właśnie poinformował, jest na porannej próbie, że jej nie zwolni z tej próby wieczornej. I ona po prostu informuje nas, że nie przyjedzie. No więc oczywiście to jest zawsze kłopot, no niemiła sytuacja, ale Jurek zadzwonił do Krzysztofa, go poinformował i mówi, nie martw się, zaraz znajdziemy aktorkę na zastępstwo. A ponieważ ja właśnie odpowiadałam za te młodsze dziewczyny, więc ja usiadłam i numer po numerze zaczęłam dzwonić. No i to też to są rzeczy, które się praktycznie nie zdarzają, bo jednej nie było w Warszawie, jedna grała spektakl, jedna miała chore dziecko i po prostu ta lista się kurczyła z każdą godziną, ale ciągle tam jeszcze było sporo propozycji. I Jurek tak gdzieś właśnie w połowie dnia mówi, słuchaj, no w najgorszym wypadku, jak nikt się nie znajdzie, no to pójdziesz i zagrasz, co to jest za problem? I ja dokładnie miałam takie podejście. Ja mówię, no tak, no co za problem, żebym ja poszła i powiedziała dwa zdania, prawda? No żaden. I tak do tego podeszłam, ale oczywiście dzwoniłam dalej. I Krzysztof Krause przyszedł właśnie jakoś tam, nie wiem, w porze lunchu i mówi, Jurek, słuchaj, no i co, macie już tę dziewczynę zamiast tej aktorki, która nie może? Jurek mówi, jeszcze nie, ale nie martw się, tutaj działamy, pracujemy, a jak w najgorszym wypadku, jak się nie uda znaleźć, no to Jowita przyjdzie i zagra. I po prostu ja pamiętam, jak do dzisiaj pamiętam minę Krzysztofa, który miał takie... I nie miał zielonego pojęcia, że kiedykolwiek miałam doświadczenie aktorskie. Nic o mnie nie wiedział. No, znał mnie, kojarzył mnie jako dziewczynę z biurka, jako dziewczynę, no recepcjonistkę powiedzmy. I ja sobie tak pomyślałam później o tym, że no, to jest tak jakby, nie wiem, człowiek przyszedł na operację i ktoś powiedział, nie ma chirurga, to pani jest wolna, pani pokroi. On po prostu był zdegustowany, zrozpaczony.
Jednocześnie nie mógł zareagować.
A jednocześnie był kulturalnym człowiekiem, więc oczywiście po takiej pierwszej sekundzie takiego powiedział, no nie, no oczywiście, dobrze, to nie, no to jakby, więc ja oczywiście wtedy wiedziałam, że absolutnie nie mogę tego zagrać. Powiedziałam, panie Krzysztofie, pan się nie martwi, będzie kto inny, obiecuję.
Nie było.
Nie było, no, więc szłam na te zdjęcia, ja się nigdy tak nie denerwowałam chyba wcześniej, a później to już też nie przypominam sobie, bo czułam się tak niechciana i w ogóle uważałam, że właśnie jestem takim człowiekiem, który jakbym tam się wypchała prawie. Reżyser mnie ewidentnie nie chce, więc tam przyszłam, zagrałam, próbowałam nie patrzeć mu w oczy i po tej scenie, która właśnie jest żadna, to była scena z Andrzejem Chyrą, grałam dziewczynę z pralni, która mu oddaje pieniądze, które zostawił w marynarce, naprawdę nic. I pamiętam, że po tej scenie Krzysztof przyszedł do mnie i mówi, ojej, wspaniale, dziękuję. A ja mówię, Boże, jakie to jest żenujące, w ogóle musimy wyjść stąd i nigdy w życiu już się nie spotkać. To będzie straszne. No, jak się okazało, bardzo się myliłam. Ale oczywiście on mnie, to znaczy to nie jest tak, że ta pierwsza, no to pierwsze nasze spotkanie rzutowało na kolejne. Kolejny mój udział w ich filmie, to też już wtedy, Joanna była tam drugim reżyserem przy Wielkich Rzeczach. To też był przypadek. Ja przyszłam partnerować chłopakowi na castingu. Nie było mnie w kadrze. Stałam tyłem do kamery. No, tak zwane techniczne podrzucanie tekstu, bo szukali do wielkich rzeczy właśnie aktora, który miał zagrać drugoplanową rolę. Nie było reżyserów na tym castingu, bo on to jakoś tam dodatkowo go dokręcaliśmy. I ja za tej kamery, gdzie tam może, czy tam sprzed kamery, no, tylko ucho moje było widać i to, co mówiłam. Oni obejrzeli ten materiał, kolegi nie zatrudnili niestety, a do mnie zadzwonili, że mi proponują główną rolę. To jest jakieś szaleństwo, to znaczy no, ja nie wyobrażam sobie, kto jeszcze z wyjątkiem Joanny i Krzysztofa mógłby zrobić coś tak szalonego, to znaczy naprawdę no szalonego.
I potem napisać już właściwie, napisać tak. Plac Zbawiciela z myślą już o pani. Tak. No i rzeczywiście no, jeden z ważniejszych, myślę, filmów. Genialna rola pani, ale również Ewy Wencel, prawda, też tak. Drugoplanowa.
Arka Janiczka. Tak,
ale myślę, że to są dwie kobiety tak naprawdę w tym filmie. Ten mężczyzna tam jest... I tam rzeczywiście są sceny, kiedy pani jest radosna, ta scena w samochodzie, kiedy pani śpiewa z dziećmi i potem ten czas, tak się to dzieje. Ci z państwa, którzy nie oglądali, to bardzo polecam, chociaż trudno, chciałam zobaczyć ten film i nie znalazłam możliwości, żeby...
Czasami jest przypominany w telewizji, ale chyba faktycznie na żadnym...
Są późniejsze VOD nawet.
Nie ma. Tak, późniejsze są, ale na żadnym VOD chyba go nie ma. Ja mam na płycie, i to jeszcze płycie, która nie jest płytą DVD, tylko jest płytą VCD, coś takiego, bo był taki kiedyś nośnik, no taki bardzo dziwny. Aha. Nawet nie wiem, czy byłabym go w stanie gdziekolwiek otworzyć
jeszcze.
Bo nie mam już takich tych, no ale gdzieś mam. Natomiast no, czasami akurat to jest taki film, który jest przypominany
w telewizji.
W różnych kanałach telewizyjnych, więc można czasami zobaczyć. No, dla mnie na pewno przełomowy film, najważniejszy. To, że ja tam dostałam możliwość zagrania takiej głównej roli, takiej pełnokrwistej postaci, takiej naprawdę takiego materiału aktorskiego, o jakim tylko można sobie wymarzyć. No to właśnie mówię, no i to jeszcze nie ubiegając się o to, nie starając się, to wydaje się niemożliwe. No tak jak dzisiaj o tym myślę z perspektywy czasu, to właściwie niemożliwe. Ale tak się stało.
Proszę powiedzieć, jak trwały przygotowania pani takie psychologiczno-warsztatowe do tej roli? Bo jest to rola, która no, jeszcze właśnie jest pewna dynamika, tak? Bo to nie jest też rola, która, że zastajemy bohaterkę nieszczęśliwą już przed samą próbą samobójczą, tylko widzimy też jeszcze, że jest to historia oparta o fakty, prawda? Mm. Zdarzyła się historia bliska tej opowiedzianej w filmie i ja pani się przygotowywałam, bo myślę, że też jeżeli się wchodzi już może w jakąś rolę, której od razu ten bohater jest nieszczęśliwy, że to jest łatwiej, a tutaj trzeba przechodzić tą przemianę bohatera i jak to w pani przypadku jest, bo to też różni aktorzy opowiadają, prawda? Czy w jaki sposób utożsamiają się z emocjami, udziela się im to. Ja wiem, że pani w wywiadach mówi, że nie, że pani wchodzi w rolę i potem z niej wychodzi, ale to była pierwsza chyba taka tak poważna.
Tak, to niewątpliwie. To, co było najważniejsze dla mnie, to jest czas, który ja dostałam od reżyserów, ponieważ Joanna z Krzysztofem zawsze tak pracowali, że ten okres przygotowawczy był dużo dłuższy niż okres zdjęciowy. To znaczy... U nich to było kilka lat, bo oni od pomysłu przez kolejne wersje scenariusza, przez różne próby i tak dalej, to oni każdy film przygotowali przez minimum 5-7 lat. To zawsze to był taki długi okres. No w moim przypadku myśmy nad tym pracowali około 2 lat mniej więcej, bo zostaliśmy zaproszeni właśnie z Ewą Wencel i Arkiem Janiczkiem do współautorstwa scenariusza. To znaczy nie my pisaliśmy fizycznie ten scenariusz, natomiast Joanna z Krzysztofem się zachowali bardzo ładnie, no bo wpisali nas we współautorów na końcu. Bo to był taki proces, że myśmy się spotykali bardzo regularnie i rozmawialiśmy o różnych trudnych emocjach, które my jako ludzie mieliśmy ze sobą, albo które znaliśmy z najbliższych historii. Szukaliśmy takich elementów no, które gdzieś są najtrudniejsze dla człowieka. One były przeróżne, to były bardzo różne rzeczy i próbowaliśmy z nich utkać taką tę warstwę emocjonalną scenariusza. Oczywiście, tak jak pani wspomniała, historia była prawdziwa, natomiast też to nie było...
Jeden do jednego.
Jeden do jednego. Reżyserzy właściwie wzięli taki bardzo punkt wyjścia, taki najdrobniejszy zarys tego. No i tę scenę, która niektórzy na przykład potem mówili, że ona taka trochę doklejona i że to tak trochę niepotrzebnie, a to właśnie dlatego zrobili ten film, czyli ten film, kiedy to była prawdziwa sekwencja, bo ten mąż naprawdę w sądzie wziął winę na siebie i to z ich perspektywy było najciekawsze w tej historii do opowiedzenia filmowo. Ale cała reszta, to całe to wypełnienie i to, jak ta wyglądała ta rodzina przed, jak funkcjonowała, właśnie z jakimi się borykała problemami i tak dalej, to wszystko było wymyślane, fabularyzowane już jak gdzieś tam przez nas. Jeżeli chodzi o takie przygotowania stricte psychologiczne, no to oprócz tego, co już trochę wiedziałam o ludziach, którzy się zmagają z sytuacją beznadziei, choćby ze studiów, najbardziej się skupiliśmy na poznaniu już różnych form przemocy i kontakcie z kobietami, z ludźmi, którzy pracowali z kobietami dotkniętymi przemocą. Ja jeździłam do takiego centrum kryzysowego, które właśnie pomaga kobietom i szczerze mówiąc, to co tam było dla mnie najbardziej zaskakujące, ja wtedy po raz pierwszy z bliska zobaczyłam kobiety właśnie dotknięte taką przemocą, która dzisiaj jest oczywista, ale jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu to w ogóle nie było oczywiste, czyli przemocą psychiczną, czyli przemocą materialną. To były kobiety, o których w życiu byśmy nie powiedzieli, że są ofiarami przemocy. Wykształcone, bardzo często samodzielne, świetnie wyglądające. Żadna, broń Boże, patologia rozumiana tak, jak my ją rozumiemy powszechnie. Z bardzo takich właśnie wspaniałych rodzin. I to historie, które one opowiadały, to mnie dopiero właśnie gdzieś tam się włos na głowie jeżył, bo to były wstrząsające rzeczy i właściwie słuchając ich, trochę czytając właśnie o tym rodzaju przemocy, to właściwie bardziej przygotowałam się, powiedziałabym, intelektualnie i w jakimś sensie poznawczo, bo jeśli chodzi o samą pracę z emocjami, to no, też mówiłam to wielokrotnie, ja nie umiem powiedzieć, jak ja to robię, to znaczy to nie jest... Uruchamiam w jakimś sensie swoją wyobraźnię przy każdej roli, swoją empatię, staram się zrozumieć, co taka osoba może czuć, czy jakie mogą być jej drogi myślenia, czy jakie mogą być jej zachowania. Natomiast jak już wchodzę przed kamerę i gram, to ja naprawdę, tam nie ma nic analitycznego. To jest gdzieś coś mi się uruchamia. Tak jak mówię, no wcześniej jest ten proces, najpierw muszę sobie pomyśleć, kim jest, co czuję i tak dalej. To nie jest tak, że to jest znowu, że to są emocje Jowity Budnik, ale jak już kamera się włącza i idzie klaps i akcja, to ja już nie wiem, jak ja to robię.
Robi pani tak, jak teraz pani z czołem zrobiła też bardzo często.
Tak, z czołem.
Prawda? Czoło, patrzenie, czoło, ale trochę też tak jak Joanna Kozana też jest tak.
My z Joanną marszczymy czoło, to jest bardzo zabawne, bo kiedyś właśnie ktoś mnie pytał, jak tam a propos...
Chodzi o Joannę Krause, tak.
Tak. Kiedyś ktoś mnie pytał, jak jest właśnie z tym upływającym czasem i czy ja bym na przykład nie chciała, nie planowała.
Jakiś botoksik, jakiś, tak?
Botoksik, coś tu wygładzić, coś. Ja mówię, ludzie, ja miałam pomarszczone czoło, mając lat 11, 15, 17, to wszystko jest na ekranie, to można zobaczyć. To teraz, jak mam lat 50, to teraz będę miała gładkie. No nie, no ja mówię, to już nie, no to już po prostu tak jest. Taki typ, ze zmarszczonym czołem.
Też kolejna rola w Papuszy u tej samej pary. Też świetna aktorsko, choć to film bardziej, powiedziałabym, operatorski niż aktorski chyba.
No ja się nie zgodzę, nie? Ale tak, bo ja wiem, ten film, on był tak wymyślony i tak był zaplanowany, że część widzów jakby odbiera go, że on jest taki trochę wyprany z emocji, że tak nie pozwala się zbliżyć do tych bohaterów. To była taka koncepcja Joanny i Krzysztofa, że my oglądamy ten film trochę jak taki stary, czarno-biały album. To miało być epickie, to miało być z rozmachem. piękne wizualnie. No i zdjęcia Krzysztofa Ptaka tam są po prostu no, niebywałe. Tam Wojtek Staroń, z którym też pracowaliśmy wielokrotnie, też tam robił zdjęcia. I ja po prostu uważam ten film, on jest chyba jednym z moich ukochanych filmów, bo jak go oglądam, to zapominam, że tam gram. To znaczy patrzę na to i w ogóle mogę, w ogóle mi nie przeszkadza, że to ja jestem. Może to ze względu na to, że cały jest zagrany w języku romskim. Może to, że jestem tam tak bardzo odmieniona, że faktycznie jakoś tak nie jest tak, że mam ciągle swoją twarz przed oczami. Może to jest to właśnie, o czym mówię, że w ogóle tam w tym filmie nie ma zbliżeń. On był tak pomyślany. Ci bohaterowie są wszyscy w pewnym oddaleniu. Oglądamy, no tak, oglądamy te
obrazy filmy. Jednak. No.
Album. No, ale ja bardzo lubię ten film. I zresztą pracę nad nim też wspominam wyjątkowo dobrze. On był trudny w przygotowaniach, bo to było trzeba naprawdę dużo się naczytać, dużo poznać, dużo naoglądać, spotkać się z tymi Romami, z którymi przecież mieliśmy być ich częścią, więc to nie mogło być tak, że stoi dwójka aktorów doklejona do taboru, więc myśmy naprawdę sporo czasu razem spędzili. Ale to wspaniałe, to w ogóle to ja przygotowania do tego filmu i pracę nad nim wspominam z ogromnym rozrzewnieniem. Nie było prosto, no bo właśnie w obcym języku.
Krzysztof już chyba wtedy zaczął chorować, prawda? Też.
No, Krzysztof zaczął chorować wcześniej, bo pierwszy raz zachorował po zdjęciach do Nikifora, więc to już było nawet sporo wcześniej. Mm-hmm. Natomiast no, po zdjęciach do Papuszy gdzieś tam się chyba pojawiła ta wznowa, ale no jeszcze na zdjęciach to nie dało się tego odczuć. Jeszcze na zdjęciach był w pełni formy. Tak, to też... No, to bardzo, 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 bardzo z wielkim sentymentem, z wielkim rozczuleniem wspominam ten film. Wróciłabym tam na plan w każdej sekundzie.
Piękny film i ten akurat film można zobaczyć, proszę Państwa. Tak, także Papusze polecamy rzeczywiście.
Piękny muzycznie, wizualnie, ale też myślę, że on ma takiego ducha, właśnie takiej wielkiej opowieści, takiej epopei. Jest o kobiecie i o jej i jakby o jej problemach, ale jednak to jest właśnie umieszczone w tym bardzo konkretnym tle społecznym, kulturowym. Jednak kultura bardzo patriarchalna, jednak kultura, która naprawdę nie pozwala mówić własnym głosem. A już wtedy to w ogóle.
Jest no jeszcze taka zamknięta, prawda?
Wyłamanie się takie ze wszystkich reguł, to wtedy naprawdę to było więcej niż ostracyzm. To była śmierć cywilna.
I kolejny film już zakończony przez samą Joannę, czyli Ptaki śpiewają w
Kigali.
Kolejna główna rola.
No tak, ten film to już był bardzo trudny, bardzo, bardzo pod każdym względem. Po pierwsze, sam temat był niełatwy. Myśmy zaczynali przygotowywać się do tego filmu, no oczywiście wiele lat wcześniej przed zdjęciami, więc próby i cały scenariusz, to wszystko oczywiście stworzyli razem Joanna z Krzysztofem. Ale już kiedy zaczynaliśmy zdjęcia, część polską, bo to jest taki film, który był kręcony i w Polsce, i w Afryce, w Rwandzie. Więc już jak zaczynaliśmy część polską, już Krzysztof był już w słabej formie. Był z nami na zdjęciach, ale no oczywiście to było bardzo trudne. A w trakcie zdjęć, kiedy czekaliśmy na tę część następną, kolejną, odszedł, więc to też nie było żadnym zaskoczeniem.
Święta Bożego Narodzenia, z tego co pamiętam.
Wigilia, tak. Dokładnie Wigilię. Nie było to żadnym zaskoczeniem. Wiedzieliśmy, że Krzysztof jest umierający i to jakby no, w tym sensie nie było to zaskakujące. Natomiast było to straszne i Joanna, która... Oprócz tego, że była współscenarzystką, oprócz tego, że była współproducentką, to jeszcze produkowała samodzielnie ten film, no, zmierzyła się z jakimś wyzwaniem. Ja sobie nawet nie jestem w stanie tego wyobrazić. Bo to po ludzku, kiedy umiera najbliższy człowiek, mąż, współpracownik, oni przez tyle lat przecież pracowali, zawsze wszystko robili razem. To już jest niewyobrażalne. A oprócz tego ma się świadomość, że jest się odpowiedzialnym za film, że jest ileś ludzi, którzy są zaangażowani, że trzeba ten projekt doprowadzić do końca. Jest się również producentką, w związku z tym to jest jeszcze obarczone tym, że trzeba rozliczyć pieniądze PiS-owe. No, cała masa takich rzeczy, ja nie wiem, ja po prostu nawet nie bardzo się dało jakoś pomóc, w sensie oczywiście no, starałam się być na tyle blisko, na ile to było możliwe, ale to takie spiętrzenie problemów i, jakby, i takiego hartu jej ducha i takiej dzielności i takiego czegoś, że ona mimo swojego jakby dramatu osobistego dokończyła film, to myślę, że tak, że to było bardzo trudne. No a też poza tym to jest film, nie oszukujmy się, który sam temat miał straszny, trudny, smutny, bo to jest film o traumie, o żałobie, o stracie, więc jakby u nas to życie dogoniło scenariusz i się gdzieś zrównało. W okresie postprodukcji zmarł jeszcze Krzysztof Ptak, czyli operator, więc to był taki film naznaczony samymi...
śmiercią po
tak,
prostu.
Śmiercią i takim właśnie mierzeniem się jakby z tym jakby z czym my zostajemy, więc jakby no myśmy mieli... Tutaj to było tak, że trudno było oddzielić film od życia, bo to gdzieś toczyło się równolegle. No i ten film, mimo że uważam, że jest naprawdę takim dosyć wyjątkowym filmem i on też bardzo się cieszył wielkim uznaniem na świecie. Myśmy objechali z nim mnóstwo festiwali, zresztą tak samo jak z Papuszą. I pokazywaliśmy go na całym świecie. On się wszędzie bardzo podobał. No trudno mówić o takim filmie, że się podoba, ale robił wrażenie i był uważany za ważny. No, ale to jest z kolei właśnie taki film, który dla mnie jakby też się wiąże z bardzo trudnymi emocjami prywatnymi. I o ile ja z tych filmowych właśnie wychodzę stosunkowo bez szwanku, no nie powiem, że może bardzo łatwo, bo to zawsze jest jakiś proces, to sekundę trwa, ale to nie jest tak, że ja potem właśnie, nie wiem, nie umiem wrócić do własnego życia, nie wiem, chodzę na terapię, muszę jechać do sanatorium, żeby odpocząć po takiej filmowej, trudnej roli. No a o tyle tu, to myślę, że gdzieś tam te właśnie emocje związane z ptakami, no to tak zostaną zawsze.
No ale też to, co pani powiedziała o tych emocjach, myślę, że też to jest bardzo ważne, że pani ma do czego wracać, że i dla aktora właśnie posiadanie rodziny i ogrodu, zwierząt, ogrodu, prawda?
Zwierząt, tak, zwierząt i ogrodu rodziny.
To jest
prawda.
Coś, co do się do czego wracać, czyli trzeba, i też trzeba się czymś zająć, prawda? Ale też jest coś, co nas no, krzepi, tak?
Tak, to na pewno jest, to na pewno bardzo pomaga w takiej, powiedziałabym, higienie umysłu. Ale też, no właśnie, no to są po prostu no, jakby najbliżsi ludzie, najbliższe otoczenie i istoty, bo tak, zwierzęta, tak. Słusznie pani, ja mam zawsze bardzo, my mamy zawsze bardzo dużo zwierząt różnych, rozmaitych, one się zmieniają, ale zawsze jest ich trochę. Tak, jest to bardzo ważne, poza tym oczywiście myślę sobie, że to trochę każdy ma inaczej, bo ja wiem też, że są ludzie, którzy właśnie tak uprawiają ten zawód, że nie chcą... To znaczy uważają, że to jest, że temu się warto poświęcić, nie chcą właśnie na przykład, nie wiem, iść na plan, a tu z tyłu głowy mieć, ojejku, trzeba dziecko odebrać, nie wiem, zamówić tam, nie wiem.
Ale było takie, tak, że gwiazdy, to chyba Nina Andrycz mówiła, że kobieta, aktorka nie rodzi dzieci, tylko role.
No nie, no
tak, ja to było
myślę,
takie,
że jest, nie, to wcale, myślę, że w naszym zawodzie to wcale nie jest takie rzadkie podejście i ja wcale nie uważam, żeby to było złe podejście. Każdy jest inaczej skonstruowany, każdy potrzebuje czego innego i w tym sensie właśnie takie, że człowiek naprawdę może w jakimś sensie żyć tą sztuką prawie 24 godziny na dobę, bo nie wiem, tu myśli, gra w filmie, tu idzie do teatru, wieczorem idzie do galerii, potem się spotyka ze znajomymi, idzie na przykład na ich spektakl. Myślę, że to jest inny tryb życia i myślenia właśnie o tym zawodzie, zwłaszcza jeżeli się uprawia taką sztukę. Natomiast ja bardzo sobie to cenię, że tu jestem, tu wielka rola i tak dalej, a tu właśnie zaraz natychmiast trzeba iść, pranie wstawić, z psem pójść, dzieci ogarnąć, nagotować, bo ja, przepraszam, teraz mam dużo takich wyjazdowych zajętości, które wiążą się z tym, że właśnie gram spektakle, które jeżdżą po całej Polsce. Więc często mi się zdarza, to nie są bardzo długie wyjazdy, to są zazwyczaj wyjazdy trzydniowe, czasem cztero, ale wtedy, zanim wyjadę, to ja jeszcze muszę właśnie wiedzieć, że wszystko jest nagotowane, przygotowane, w pojemniczkach, w lodówce, czeka i te dzieci, jak sobie przyjdą, to będą miały sobie co odgrzewać i tak dalej. Także to jest tak, to jest tak. To mnie bardzo ustawia do pionu i to mi bardzo reguluje takie, że praca.
Osadzenie tak, po prostu, tak, że
tu jest rzeczywistość.
A tu jest rzeczywistość. też taką rolą, która zwróciła uwagę, też jedna, znaczy, no, no, można powiedzieć, główna właściwie rola, to taka rola, kiedy gra pani w Jezioraku, takim całkiem dobrym polskim kryminale, thrillerze, który się dzieje na Mazurach, trochę taki jak te kryminały skandynawskie, które lubimy, czyli właśnie trochę jest tak szaro, trochę brzydko, ale to jest bardzo interesujące. I również rola policjantki w ciąży, trochę jak Fargo. No i tam pani z tym czołem chodzi cały czas, rzeczywiście zmartwiona. Z wielką przyjemnością obejrzałam ten film powtórnie.
Więc ja bardzo się śmieję.
No właśnie, tak się zastanawiam.
Bo tu jest cała masa rzeczy, o których, które od razu mi się nasuwają, kiedy zadawała pani pytanie. Bo tak, po pierwsze, jak właśnie ktoś mówi, to jest taki skandynawski klimat, bo ja nie widziałam tego serialu. Ktoś go porównał, ten film nasz, do jakiegoś serialu, który już powstał, i mówi, że tam właśnie dokładnie wszystko było takie samo i ten klimat taki skandynawski. Ja mówię, ludzie, myśmy to robili zdjęcia na przełomie października i listopada w Polsce. Tak wygląda Polska, tak. Jest szarobu. Buro, trochę niebiesko, trochę wody, dużo wilgoci, więc wydaje mi się, że ten, ja rozumiem, wiem o czym mówimy, o pewnym rodzaju kina czy właśnie czy seriali, ale ten klimat skandynawski to jest jesienna Polska, tak. Zdecydowanie.
Przez pół roku właśnie taka Polska.
Taka, czasami nawet przez pół. Natomiast śmiałam się dlatego, że jak dowiedziałam się, że właśnie dostałam propozycję tej roli, bez żadnego castingu, co mnie bardzo ucieszyło, bo Michał Otłocki był pierwszym reżyserem, to był jego debiut, ale to był pierwszy reżyser, który nie wystraszył się tego, że jestem aktorką, tak przynajmniej część ludzi myślała o mnie, Joanny i Krzysztofa, i ja po tych filmach, które zrobiłam z nimi, które zresztą no, na pewno były najważniejszymi dokonaniami w moim zawodowym dorobku, ale nie dostawałam żadnych propozycji, ja nie grałam w ogóle. I też Joanna... Ona o tym opowiadała w wywiadach, więc myślę, że mogę to powiedzieć głośno, że ona mówiła, że nawet mieli wyrzuty sumienia, że tak jakoś...
Zamknęli panią.
Tak, że przez to, że ja grałam ciągle u nich, to innym reżyserom się wydawało, że ja jestem aktorka Krauzów i nie wolno mnie dotykać i w ogóle nic nie robię. Więc dla mnie to była olbrzymia przyjemność i też taka odmiana właśnie, że młody reżyser, debiutant postanowił zaprosić mnie do współpracy. No i... Jak dowiedziałam się, że kryminał, mówię, wow, to wspaniale, właśnie kino gatunkowe, strzelanie i tak dalej, a potem się okazało, że jednak owszem, kino gatunkowe i strzelanie i policjantka, ale generalnie dojechana przez życie, bardzo tak. Smutna, same kłopoty i głównie chodzi ze zmarszczonym czołem i płacze. Więc śmiałam się, że no nie uciekłam daleko od tego mojego wizerunku, ale już podkomisarz Iza Dereń już miała takie pierwsze... przebłyski, że tak potrafiła być tam i taka, bo Michał sobie wymarzył, żeby ona była taką szeryfką. Mm-hmm. Więc on tam miał takie właśnie przebłyski trochę, że trochę jest
stawia słowa, na swoim, tak.
Trochę umie postawić na swoim i tam troszkę się porzuca tam tak. I postawia mężczyznom, ale jednak co by nie mówić, jej los, jej dola była tak trudna, zaginął jej partner, ona była, potem się okazało, że zginął, ona była w ciąży, wszystko się waliło, paliło, jeszcze jakieś rodzinne tajemnice. No dużo, dużo kłopotów.
Dużo, dużo. Polecam Państwu, tak zamiast skandynawskiego właśnie tak. Obejrzeć polskie Mazury.
Ja bardzo lubię Jeziorak, tak, jeżeli ktoś lubi taki, bo to jest kryminał, ale to nie jest kryminał taki, że tam biegają, strzelają, tam jest raczej właśnie...
Nie, to jednak, thriller psychologiczny.
Tak, na psychologię jest postawiony i na takie różne...
Obyczajowe też.
Rozwikływanie tak. Zagadek, także...
Tak, no i teraz bardzo się ucieszyłam. Bardzo długo podchodziłam do serialu Szaś tak na oko. Mówiła, że jakiś taki kolejny polski serial, który kilka takich oglądałam, tych kryminalnych i albo mi się wydawały dosyć wtórne, ale też trochę nieudane. Ale w końcu zaczęłam oglądać, obejrzałam pierwszy sezon, zobaczyłam, że się przywiązałam do głównych bohaterów i nawet jakoś pod wielkim jestem urokiem Macieja Sztura jako właśnie psychopatycznego mordercy i chcę z nim być kolejne sezony. I oczywiście też głównej bohaterki pani Aleksandry Popławskiej, która już wkrótce też przyjdzie tutaj do nas do programu. I kiedy w trzecim sezonie zobaczyłam panią, bardzo mocna rola. To też jest kobieta nieszczęśliwa oczywiście, ale
to jest... nieszczęście, co tam umie.
Ona sobie potrafi z tym jakoś radzić. Znaczy jest twarda, jest bardzo twarda. Jest to znowu bardzo prawdziwa rola. I mimo, że gra pani tam wśród no, naprawdę gwiazd.
No gwiazd samych.
Samych gwiazd. To rzeczywiście i pani rola, i rola też mniej znanego, teraz wywiad z nim też był w ostatnim jednym z pism kobiecych, który gra pani syna.
Piotr Trojan, no on już jest znany, a będzie na.
Będzie, tak, ale tam mówił, że właśnie gdzieś opowiadał o tym, jak go właśnie nie. Już gdzieś tam dochodził w jakichś castingach bardzo wysoko, ostatecznie nie. Myślę, że ta rola mu pomoże. I tutaj jest pani właśnie też tą policjantką prowincjonalną. Znowu wygląda pani gorzej niż normalnie. I cudowna.
Dlaczego w mundurze? Bardzo dobrze. Wszyscy mówią, że świetnie.
Ale jak ta pani siedzi i tam to kolana rozmasowuje nad ranem, tak, jakąś maścią, tak, i tu dzwonią, bo znowu jakiegoś trupa znaleźli, musi pani jechać. Świetna scena. I jako matka, kiedy syn tam panią próbuje przemocowo i pani tam mu zakłada rękę, ale już tam więcej nie możemy. W każdym razie bardzo mocna scena i w samochodzie. Bardzo mnie rozbawiło, kiedy zobaczyłam u pani, już nie pamiętam, na Facebooku czy na Instagramie, że z tej sceny, kiedy tam jesteście zakrwawione w wypadku samochodowym i tam wy siedzicie na tych zdjęciach i takie roześmiane, a w filmie tak. To jest taka dramatyczna scena. Natomiast najbardziej mnie ucieszyła ostatnia scena trzeciego sezonu, kiedy zagląda pani do budy i już wiem, że będzie kolejny sezon, bo tak nie można skończyć.
To wie pani więcej niż ja. Nie no, szczerze mówiąc, my się... może zacznę od początku. Bardzo jestem zadowolona, naprawdę. Jak dawno mi się chyba nic takiego nie zdarzyło, żebym była tak bardzo zadowolona, że zagrałam panią komisarz Mirę Janik, ponieważ mam takie poczucie, że no ona... Właśnie zagranie tej postaci pozwoliło mi jakby odkryć jakąś inną moją twarz, bo przyznam szczerze, że startowałam w zdjęciach próbnych do tego serialu i do samego końca producenci nie do końca chcieli wierzyć, że ja jestem w stanie być
brutalna,
ostra, twarda. Cały czas myślę, że właśnie mieli gdzieś pod powiekami ten mój taki wizerunek, takiej środki, co tam może ewentualnie zapłakać daremnie.
Pójść popełnić samobójstwo. Tak,
nad swoim losem, ale na pewno nie stawi czoła psychopatycznemu mordercy, nie stawi czoła pani komisarz Polkowskiej. W związku z tym ja bardzo długo musiałam udowadniać, że naprawdę, zresztą to jest dosyć zabawne dla mnie, bo jeżeli widzę w sobie jakieś podobieństwa do charakterów, które grałam, to zdecydowanie bliżej mi jest do ostrej, hardej baby, mm-hmm. niż do tych wszystkich delikatnych sierotek. No ale no, tak jak już rozmawiałyśmy mm-hmm. o tym wcześniej, gdzieś ten mój wizerunek się utrwalił, więc bardzo się cieszyłam, że mogłam to zagrać. No tak jak już wspominałyśmy, wspaniała obsada. Bardzo mi się... Ja w ogóle nie znam polskich seriali, bo nie mam telewizora i ja mówię o tym otwarcie, więc to nie jest tak, że mogłabym porównywać szat z innymi. Nie mogłabym. Natomiast kiedy wiedziałam, że będę
się
ubiegać...
A w internecie pani nie oglądałaś?
Ja w ogóle mam tak, że ja nawet z serialami tymi najlepszymi zachodnimi to ja nie. Aha. za bardzo. Ja jestem jednak kinowy człowiek. Ja lubię obejrzeć film. Jak obejrzę jakiś serial i nawet mam poczucie, że on czasami jest fajny, to mówię, a nie dałoby się z tego zrobić dwugodzinnego filmu? Dałoby się. Jakby tam te pousuwać te wszystkie wątki poboczne, dałoby się, byłoby jeszcze lepiej. Ale no część oczywiście rzeczy oglądam, bo ktoś mi poleci, więc wtedy mam okazję. A tu obejrzałam, nie ukrywam, kiedy wiedziałam, że mam szansę zagrać w trzecim sezonie, no to oczywiście czym prędzej nadrobiłam poprzednie. I tak jak mi się bardzo podobały, tak uważam, że w ogóle ten scenariusz trzeciej serii jest po prostu świetny. Tam jest tyle suspensu, właśnie te rzeczy, których oczekujemy od tego typu produkcji.
Michał Godzic jest, zdaje się,
tak, Michał
Godzic, tak.
Napisał to i to jest po prostu, świetne. Czytałam to z zapartym tchem. Co więcej, widziałam już później na playerze te odcinki, więc to się w ogóle wszystko doskonale przekłada. Są intrygi, są te zmiany w ogóle, jakby te zaskoczenia. Właśnie to myślę, że widzowie to będzie im się to bardzo podobało. A ja jestem zachwycona, bo w ogóle w super atmosferze, ze super ekipą, super obsadą. To dzisiaj właśnie, znaczy dzisiaj, no... niedawno, bo nie wiem, kiedy będziemy w emisji, ale napisała właśnie Ania Kazajak, czyli współreżyserka, główna reżyserka tego sezonu, że właśnie, że to jest niesamowite, no bo jednak robimy też dosyć brutalny serial i tak dalej, a było tak miło i tak zabawnie, że te wszystkie właśnie zdjęcia te pod tytułem, że my sobie robimy zdjęcia, wszyscy potłuczeni, jacyś poturbowani, ja z mordercą seryjnym pod rączkę, z Polkowską właśnie, tam pobite, zakrwawione, no ale było uroczo, więc tym bardziej jest to fajne, kiedy się dobrze pracuje, jest naprawdę sympatycznie i miło twórczo.
W ładnych miejscach to się
dzieje. Tak, i na koniec jest jeszcze ciekawy efekt, no to wspaniale. Ale co do czwartego sezonu, nie wiem nic zupełnie.
Myślę, no nie, że to... no jest takie zakończenie jest, którym Państwa też
opowiem. Zakończenie jest otwarte, jak w każdym serialu tego typu.
No, bo tak, w tym sensie. No to może... szkoda by było znamionować.
Ja też bym żałowała, jakby nie chcieli producenci i emitenci tego pokazywać dalej. Nie, ale naprawdę, to było bardzo, bardzo fajne i taka rola, z której się cieszę wyjątkowo, bo zupełnie inne.
A ja też Państwu naprawdę polecam, miłośnikom kryminałów, oczywiście nie tylko sezon trzeci z Panią, tylko żeby od początku, tak, żeby to śledzić też, przemiany bohaterów i to jest, no, dobrze się to ogląda. Mimo, że jest oparte, właśnie to wszystkie te sezony autorstwa scenariuszowego Michała Godzica i rzeczywiście potrafił znaleźć tak, że jest to bardzo w konwencji takich różnych thrillerów i również pewnych właśnie nie kalek, tylko czegoś takiego podobnego do różnych tych zachodnich kryminałów, które mogliśmy obejrzeć, ale dużo też jest świeżości. W związku z tym jest i nawiązań właśnie jakichś religijnych, sekciarskich i no... naprawdę.
Dużo dobrego.
Dużo dobrego. Znaczy, dobrego, tak, bardzo, bardzo to jest.
Bardzo mrocznego.
Bardzo mrocznego, tak, ale bardzo dobrze się ogląda. I teraz też, bo to też taki jest intensywny czas dla Pani, ten film, którego nie widziałam, wiem, że w jakichś kinach studyjnych można oglądać, czyli ten, który był Po miłość. Tak. Gdy Pani mogła kilka słów opowiedzieć o tym filmie.
Tak, to jest film, który... też bardzo się ucieszyłam, że dostałam te propozycje, bo nie znałam się wcześniej z Andrzejem Mańkowskim, czyli reżyserem filmu, który powstał w takim bardzo specyficznym formacie, czyli film mikrobudżetowy. To jest program PiS-u, który jest przeznaczony dla debiutantów. To są pieniądze na fabułę, które nie wystarczają na fabułę. To znaczy naprawdę to trzeba bardzo dużej dyscypliny, bardzo, mówię teraz już o takiej warstwie realizacyjnej, oczywiście bardzo dobrego pomysłu. W tym samym projekcie tych mikrobudżetów powstały też piosenki o miłości Tomka Chabowskiego, które wygrały w zeszłym roku te produkcje mikrobudżetowe. Bardzo to jest trudne, bo naprawdę są skromne pieniądze, a trzeba za nie wyprodukować no, normalnie pełnometrażowy film kinowy. Ale kiedy tylko dostałam scenariusz filmu Po miłość, od razu po prostu się zgodziłam. Tego samego dnia właściwie wiedziałam, że chcę to zagrać. Z jednej strony to jest rola, o której już powiedziałam, że może będę się zastanawiać, czy bym czasami chciała ją przyjąć. Czyli jak ja to mówię, albo ze wsi, albo z wojny. No oczywiście udręczona, nieszczęśliwa kobieta, która ciężko pracuje fizycznie, sprząta w szkole, wiedzie losu boku męża alkoholika, granego przez Artura Dziurmana, wspaniałego. Dzieci ma już dorosłe, które się wyprowadziły z domu. No i tak trochę tak siedzi w tym swoim życiu i już doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że nic już jej dobrego nie czeka, że tak prawdopodobnie dokończy swój żywot. Oczywiście to nie jest taki typ bardzo bierny, bo ona tam próbuje wziąć sprawę w swoje ręce, próbuje odejść od tego męża, no ale to jest mała społeczność. Ksiądz ją tam mówi, że absolutnie, że w ogóle mowy nie ma, ma trwać i być wspaniała i wspierająca, a mąż będzie się tam z tym kieliszkiem próbował uporać.
Aż tu nagle,
zupełnie przypadkiem, odzywa się do niej tajemniczy mężczyzna, który jest cudzoziemcem, który pochodzi z Senegalu, który pracuje na platformie wiertniczej i zaczyna zasypywać ją no, taką ilością czułości, ciepła, komplementów, zainteresowania i tego wszystkiego, czego ona albo nie miała nigdy, albo jak miała, to było tak dawno temu, że już nawet tego nie pamięta, że Marlena, mimo że nie jest głupią gąską, ani nie jest jakąś naiwniarą, po prostu idzie za tym jak w dym, no bo no jest coś takiego w człowieku i myślę, że to nie ma żadnego znaczenia tutaj właśnie ani żaden status społeczny, ani nic innego. Po prostu człowiek potrzebuje miłości, no i
czułości. Szczególnie jak ma deficyt tego ogromny.
Właśnie, przejrzenia się właśnie w zachwyconych oczach drugiego człowieka, a jeżeli to jest mężczyzna, który w ogóle roztacza przez nią wizję tego, jak będzie im wspaniale się żyło, no i Marlena idzie w to, no idzie, mówię, cały czas powtarzając, że ona nie wierzy, że to się dzieje i to no, bardziej chce niż wierzy. Myśli sobie chyba, że...
No możemy wypierać tak, różne wątpliwości, tak, jak nam zależy.
Że tak, że po prostu no, albo teraz, albo nigdy. Mm-hmm. No. I oczywiście...
Happy endu nie będzie.
Chociaż to nie jest film, który się kończy w sposób jednowymiarowy. No więc trudno go zobaczyć. Myślę, że będzie dostępny, ponieważ jest filmem wyprodukowanym właśnie w takiej specyficznej formule. Myślę, że on będzie dostępny na jakichś platformach producentów albo PiS-u, albo TVP, która jakby miała do tego prawa. Natomiast na pewno będzie dostępny w kinach. Jest taki cykl Kultura Dostępna. Aha. I raz w miesiącu, nie, cztery razy w miesiącu, w każdy czwartek miesiąca są dostępne i Po miłość będzie można zobaczyć 27 października.
Ale gdzie?
W kinach w całej Polsce świeci Helios.
To jest Helios. Cykl cała
kultura,
Polska.
Tak, okay. Kultura mm-hmm. dostępna. Są dwa seanse, jeden chyba o 13, drugi o 18. I to jest w każdym kinie tego dnia o tej godzinie będzie grane Po miłość. Mm. Także też zapraszam.
No i teraz może zaprosimy do teatru, w którym też pani jeździ.
Też,
i jeszcze tak zapraszamy do teatru. I na pewno tutaj jak był Tomek Karolak moim gościem i państwa gościem, to opowiadał właśnie o tych przygotowaniach do Rewizora Gogola, w których pani też gra. I nie jedną z ról, tylko...
Wszyscy mamy tam podobną tak. sytuację. Gramy zmultiplikowane postaci. Gogol napisał tę sztukę chyba na 25 czy 6 postaci. Gramy to w siódemkę, w ósemkę właściwie.
Ale chyba 18 jest postaci u was? Czy wszyscy?
Wszystkie? Chyba wszyscy. No ale w każdym razie, co tam się dzieje?
No tak.
Co tam się dzieje? No, bardzo się dwoimy, troimy, uwijamy. Przylepiamy wąsy, zdejmujemy bokobrody, zakładamy peruki, ściągamy między mundurem a sukienką.
Brzuchy zakładamy.
A tak, ja mam wspaniały, piękny, wielki brzuch. Więc między mundurem a sukienką różnica jest 30 sekund, trzeba się wyrobić. A jak się nie wyrabiamy, to widownia się cieszy jeszcze bardziej, bo nie ukrywamy, no to jest taka konwencja, że to jednak opowiadamy o tym. Jesteśmy w teatrze i nikt nie udaje, że jest inaczej, więc jak komuś wąs spadnie albo właśnie... wyskoczyły się bez kaleson, bo niestety nie zdążyło się ich założyć. Trudno, to widzowie się cieszą dwa razy bardziej, bo nie zapominajmy, że to jest jednak komedia. Ale myślę, że reżyser Łukasz Kos, ta jego wizja tego spektaklu no, jest taka, że tak, warto to zobaczyć. Przyznam szczerze, że mogę tak zarekomendować, że widziały ten spektakl moje nastoletnie córki, widziała moja mama, która jest zupełnie innego pokolenia i wszyscy wyszli zadowoleni, bo to jest naprawdę... No taki nieszablonowe przedstawienie, chociaż totalnie klasyka, żeby nie było tam no wszystkie tak, teksty.
Z kogo się śmiejecie? Z siebie się
tak
śmiejecie,
jest.
Tak jest. Tak. I też z Nerwicą Natręt, gdzie jeździcie państwo tak. po Polsce.
Nerwica Natręt jest komedią francuską, to ja myślę, że jeżeli chodzi o teatr, to jest rekomendacja sama w sobie. To nie jest farsa, to jest bardzo zabawne przedstawienie, ale bardzo niegłupie, w doskonałej obsadzie. I tu można, to jest produkcja Teatru Gudejko właśnie, i można nas zobaczyć w całej Polsce. Właściwie... Co miesiąc odwiedzamy kilkanaście, czasami nawet i kilkadziesiąt miejsc. Można znaleźć wszystkie informacje na stronach teatru, u mnie w social mediach, bo zawsze daję znać, gdzie gram. I zapraszam jeszcze też do Łodzi, do Teatru Kamila Maćkowiaka, gdzie gramy Śmierć dziewczynę w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego. No to jest już zupełnie inny spektakl. Tam jest właśnie... ciężko i dramatycznie, no ale to jest materiał wspaniały, więc też aktorsko... marzenie, żeby się z tym zmierzyć. Wspaniała ta publiczność łódzka, bo Teatr Kamila Maćkowiaka jest takim teatrem, który który ma swoją wierną publiczność, która przychodzi i kocha wszystko, co oni pokazują. Ale zapraszam też Państwa, jeżeli Państwo nie są z Łodzi, bo można zobaczyć, no, oczywiście broń Boże, nie chcę się porównywać do tego filmowego wcielenia mojej bohaterki, ani pewnie żadne z nas, ale być może Państwo pamiętają Śmierć dziewczyny w reżyserii Romana Polańskiego. No to właśnie to jest dokładnie ten tekst, tylko zrobiony na deskach teatralnych, także też jakby co zapraszam.
Pani Ewi, to z całego serca dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję.
Rozmawiało się tak dobrze. Tak miło Pani słuchać i mnie, i myślę, że Państwu również. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. I również dziękuję Państwu i do zobaczenia wkrótce.